Ludzie morza.
Dobry wieczór, Anna Rymbas. Za chwilę usłyszycie Państwo autentyczne historie z morza. Morskie historie opowiedziane przez prawdziwego wilka morskiego.
Historie autentyczne na groźnym morzu, ale z poczuciem humoru, może tak, prawda?
Dziś zapraszam na spotkanie z kapitanem żeglugi wielkiej Markiem Wentą. Pływał na statkach polskich linii oceanicznych wiele lat, był też pilotem morskim. Teraz pan Michał pisze książkę, a książka zaczyna się tak.
Drogi czytelniku, dostajesz do rąk zbiór opowiadań, autentycznych historii, które sam doświadczyłem w mojej morskiej długiej karierze. Będzie wesoło, niekiedy śmiesznie. Chciałbym, abyś czytając tę książkę poczuł, że siedzisz w dobrej kompanii, a ja wpadam do was i lecą morskie opowieści.
Inną pasją kapitana Marka Wenty było kręcenie filmów podczas swoich morskich podróży. Udało mi się namówić go na oglądanie starych taśm, które nagrywał podczas wieloletnich rejsów. Okazało się, że na tych archiwalnych taśmach znajdują się sylwetki zasłużonych kapitanów, oficerów, bosmanów z lat 60., 70. i 80. Wielu z nich nie ma już z nami, dlatego filmy nakręcone tak prostą kamerą mają szczególną dziś wartość.
Szkoła morska... 68 rok.
50 lat temu.
Strasznie fatalnej jakości film. Zresztą obiecałem Michałowi właśnie, Dąbrowskiemu, który kręcił, że ja ten film mu dam i sobie wykorzysta jakieś elementy, które będzie potrzebował. No bo to jest z tamtych czasów Dar Pomorza. To jest Leningrad wtedy, żeśmy byli z jakąś tam wizytą. Ale widzi pani, ja to może trochę puszczę dalej, no bo to...
Ale jest. Panie Marku, jest film.
Tak, i tutaj zaraz Jurkiewicz też jest właśnie na tym filmie. Moi koledzy z roku. Wszystko tu już kapitanowie na emeryturach.
Ale nie? To jest teraz Petersburg cały czas, w sensie Leningrad.
Leningrad wtedy, tak. Teraz Petersburg. Tak, tak, tak. O, proszę bardzo, jest Jurkiewicz. To jest Odessa. Może troszeczkę cofnę.
Nie tak dawno robiłam dużą audycję dokumentalną o Kazimierzu Jurkiewiczu i miałam tylko...
Misiu.
Proszę
biega,
bardzo.
Piesek.
O tym misiu mówiłam w audycji, a teraz go widzę. No. To musiałam przyjechać do pana dzisiaj, żeby zobaczyć film z 68 roku z kapitanem Jurkiewiczem między innymi w tle.
Wałdoch. Bosman Wałdoch. Wiktorowicz? Nie. Tak. Nie.
Jaki młody. No. Tak, Leszek Wiktorowicz. Mhm.
To jest kamera, którą zresztą tu mam, bo ja tu mam i muzeum przy okazji. Do tej pory ona tu jest, leży. Kamera Sport 2. Kto to jest? O, tu chyba.
No. Kto chyba jest?
Nie. To jest jeden z bosmanów. To jest jeden z bosmanów. W tej chwili nazwiska nie pamiętam. O, tu jest Wiktorowicz.
Tak jest.
I Jurkiewicz.
Tak jest.
No proszę.
To jakaś wizyta chyba.
To jest z Odessy wychodzimy, tak. No i całe to tam pożegnanie Daru Pomorza. No wszyscy oficerowie, takie nazwiska, Bodal pamiętam. O, tam Marzec chyba był, jako już nie pamiętam. No proszę bardzo. To jest piękne wspomnienia, nie?
Tak, widzieć prosto idącego po pokładzie Daru Pomorza Kazimierza Jurkiewicza to wielka, wielka sprawa, wielkie wzruszenie, powiem panu.
A ten film, to pani szczerze, po trzech przeprowadzkach, pani powiem szczerze, po trzech, czterech przeprowadzkach znalazłem w głębi jakiejś tam szafy, w siatce takiej plastikowej, na taśmie, nawinięte na taśmie magnetofonowej starej. Patrzę dopiero, kurczę, co za film. I starałem się, znalazłem w Gdańsku człowieka, który mi to zrobił w taki właśnie sposób na płycie DVD. Tą płytę DVD wsunąłem na Vimeo, tą platformę. No i teraz w każdej chwili, proszę bardzo, myki, możemy oglądać zdjęcia z tamtych czasów. Tutaj dalej jest, wyszliśmy z Odessy. Tutaj, o, stare statki właśnie tak wyglądały. Nawet nie wiem, musiałbym bliżej zobaczyć. PLO-owski statek, wygląda mi to na, nie wiem, Sopot może nawet. No to w Japonii, w Nagoi czy w Koben, już nie pamiętam. I to była taka sytuacja, że przyjechała raz do Polski, zaproszeni zostaliśmy z żoną na kolację, ona przyjechała z jakąś koleżanką Japonką, nie? No i siedzimy przy stole, coś tam rozmawiamy, oczywiście w języku angielskim, znaczy z nią akurat po polsku, prawda, ale z tą Japonką i w pewnym momencie ja do niej mówię Watashiwa anata tatomoki rei. Dziewczyna mało się nie obsunęła z fotela. Gdzieś w Wejherowie, przy jakimś stole, ktoś jej powiedział, a co jej powiedział? Jesteś ładną dziewczyną? Watashiwa anata tatomoki rei.
A skąd pan znał japoński?
No właśnie w tym obszarze takim wąskim, prawda, no właśnie z tamtych czasów idzie, te dzieci idą. Właśnie z tamtych czasów, no to człowiek poznawał język, prawda, to co było najbardziej potrzebne. Nie?
I zapamiętał.
I zapamiętał do tej pory. Podobnie jest zresztą, no nie, no z pamięcią jest okej, okay, taki zawsze się śmieję, jak opowiadam w rodzinie, jaka jest najdłuższa nazwa na Darze Pomorza. Kreuzboblamstaksel Niterleiten Holten Block. To jest taki mały bloczek tam, nie? Rejs życia. To powiem, że naprawdę rejs życia to był rejs na Sienkiewiczu do południowej Ameryki, ale na drugą stronę, czyli Kanał Panamski, Salwador, Ekwador, Kolumbia, Peru. Ja zawsze lubiłem w czasie rejsów zwiedzanie na przykład i tak dalej. Także w tamtym momencie akurat żona popłynęła ze mną, ja byłem chiefem. No i w Salwadorze chociażby, stan wojenny, Amerykanie, żołnierze, a my sobie siedzimy na Pepsi-Coli w jakimś tam lokalu, żołnierze oczywiście z tymi karabinami. Mówię, stary, można huknąć zdjęcie sobie tutaj? A bardzo proszę, mamy takie, mam te zdjęcia oczywiście. W Peru chociażby, tam z kolei spotkaliśmy drugi polski statek, ambasada, załatwiliśmy wycieczkę, Muzeum del Oro, to jest w Limie, gdzie tam w gablotach Inkowie, to z Muzeum Złota i tak dalej. Takiej anegdoty, którą mogę powiedzieć, to w Ekwadorze chyba to było. W tamtym czasie, zresztą w Muzeum Emigracji nawet w Gdyni jest gablotka, jak to marynarze wywozili aparaty fotograficzne. Wtedy chodziło o zenity przede wszystkim. Bardzo jakieś te nawet gablotkę zenit ma, widzę w tym muzeum. Ja wtedy wziąłem na wszelki wypadek ze sobą, miałem aparat FIET 2. To był aparat z lat jakichś 60. Rwał filmy, jak nabrałem, taki stary.
Wkręcały się.
Wkręcały się. No i siedzimy sobie z żoną. Przychodzi jakiś facet, Ekwadorczyk, mówi, czy fotoaparat masz? Ja mówię, pewnie, że mam. Wyjąłem ten FIET 2. On tak go ogląda, minę ma jakąś smętną. Mówi, ty, słuchaj, no chief, ale to jakiś stary ten aparat, mówi, jest, nie? Ja mówię, człowieku, jaki stary? FIET 1. To był stary aparat, a to jest FIET 2 przecież. I sprzedałem za $30.
Proszę bardzo.
Żona mało ze śmiechu pod stół nie wpadła. O, no i to jest właśnie manewry chociażby na Warskim, prawda?
No cały czas oglądamy film z 68 roku.
Proszę zauważyć, że myśmy, czy na Darze Pomorza, mówię, o, Janusz Szerard taki był też, no kapitan, już nie kojarzę. Tylko nie byłem w Australii, ja tak wszędzie, Stany, powiedzmy, w Ameryki obie, tylko jeszcze Australia mi została, może przede mną, no w przyszłym roku 70 skończę, może się wybiorę. Także Nordkap od strony morza zaliczony. No dużo ciekawych, bardzo ciekawych historii niektórych. Na przykład to jest ciekawe, co tu pani pokaże. Jestem pilotem w Gdańsku, wieża wiertnicza, wielka wieża wiertnicza z Morza Północnego. Trzeba ją wstawić na stocznię remontową. I to jest moment, kiedy rano, wczesnym rankiem, nie wiem, już 5 czy 6, z Rębiechowa helikopterem, przywożą nas trzech. Ja wtedy prowadziłem tą całą wieżę, w 11 roku to było, i dwóch kolegów do pomocy. Kiedy lądujemy helikopterem, śmigłowiec nas dowozi na tą wieżę, która stoi na redzie. Tam wsiadamy, podłączamy holowniki, prawda, które będą go ciągnąć, tą wieżę, do gdańskiej stoczni remontowej. To jest właśnie ten moment, kiedy ja już pierwszy wylądowałem z grupą Anglików, bo to Brytyjczycy, i tu dwóch moich kolegów jeszcze doleci z następną grupą, będą tutaj wysiadać. No ja tak nakręciłem. Wtedy akurat na Islandii byliśmy, ponieważ ja zawsze lubiałem różne wycieczki, również i dla załogi starałem się stwarzać jak najwięcej możliwości zwiedzania. I wtedy, jak byliśmy na Islandii, z agentem, z którym rozmawiałem, żeśmy się dogadali, że jego brat jest taksówkarzem. Mówię, dawaj tu, kurczę, od razu robimy wycieczkę. I tą wycieczkę, za którą tutaj widzę samolotem, ileś tam płacą kupę pieniędzy, wszystko żeśmy zwiedzili. Zostawiłem jednego praktycznie marynarza, jednego mechanika, bo ładowali nam tam wtedy jakieś błoto do Rotterdamu. Już nie pamiętam, co to było. A myśmy rano wsiedli w ten samochód, tam 8-7-osobowy. Tu na tym filmie jest cała ta wycieczka. Wszystkie te, jak to się nazywa?
Gejzery,
tak, miejsca, gdzie gorące źródła, gdzie te rurociągi. Byliśmy w tej elektrowni, która tłoczy wodę tą gorącą do Reykjaviku. No tu wszystko na tych filmach jest.
I to jest 92 rok.
92.
A pomiędzy 68 a...
Nie. Tam, a nie, mam jeden film, sorry, zaraz tutaj będzie.
I tamten z 68 jest taki najstarszy.
To jest najstarszy, kompletnie najstarszy. Tu mamy lata 90. 5, Murmańsk, Rotterdam. O, to wygląda z samolotu. O, proszę bardzo, 86.
To jest port w Rotterdamie tutaj?
To jest w Rotterdamie. Z samolotu robiłem zdjęcie akurat. Singapur, tam jest no węzłowy praktycznie port, prawda, Azji, bo tam się rozchodzą przecież drogi tu z Europy do Japonii, do Australii i tak dalej. Port bardzo trzeba uważać.
A ta książka, którą pan pisze, której fragmenty pan czytał, to jest pana pierwsza książka?
Tak. Ja to w ogóle, no zawsze myślałem o tym, że może coś warto byłoby. Pierwotnie myślałem wręcz coś dla siebie napisać, nie wiem, dla dzieci zostawić, że tam gdzieś byłem. Nastąpiło jakieś, ja zamknięty w jakimś kręgu morskim swoim, prawda, nawet nie zauważałem, że pisząc jakiś tam rozdział, dopiero wydawnictwo mi zwraca uwagę. No dobrze, ty piszesz o czymś, ale to pokolenie teraz siebie nie zrozumie. Bo i dlatego ja dużo takich teraz w rozdziałach mam różnych wstępów. Jaki to był okres? Dlaczego tak było? Jakie tam dyplomy były chociażby w tamtych czasach? Chociażby jak mam taki rozdział, kiedy opisuję na Morzu Czerwonym, jak nas sprzedali, statek sprzedali. No więc tam też mówię do drugiego oficera, no przecież tu jesteśmy przy brzegach, przecież nikt cię tutaj nie widzi. Wołaj tam, kurczę, nie, że tego. I to jest rok 90.
A dlaczego sprzedali? Jak to sprzedali?
Polecieliśmy wtedy po taki holownik oceaniczny, jako no na kontrakt. Byłem chiefem, Anglik z kolei był kapitanem i to też fajny facet, bo to zresztą w ogóle ludzie no szalenie ciekawi, co jeden to ciekawy. Anglik, który w Brazylii mieszkał, nie lubiał Amerykanów na przykład. Dużo żeśmy sobie rozmawiali o tym na statku. Tam polegało to na tym, że jeden armator brytyjski kupił ten statek w Doha od Arabów. Zanim dojechaliśmy do Morza Czerwonego, zdążył sprzedać innemu armatorowi. No i teraz my się chcemy łączyć z Londynem. Kapitan, ja tam to opisuję w taki humorystyczny sposób, jakie to faki z mostku słyszę, repertuar ma bogaty, schodzi. I co się stało, kapitan? No nie mogę się połączyć z Londynem, bo mówi, dzwoni tam, a mówi...
Adres nieaktualny.
Operator, bo to chodzi o pewne kody, pewne tam mają książki ci operatorzy radiowi.
Nazwy statki poszczególne.
Nazwy, accounting code, to się nazywa i tak dalej. No on mówi, słuchaj, wczoraj zostaliście wykreśleni z rejestru. No kurde, mówi, sprzedali nas, no. I teraz płyniemy i nikt nic nie wie.
I jak to się skończyło?
Ja, no może nie będę zdradzał w sumie, bo...
Dobrze,
to jest chwyt,
dobrze.
Chwyt taki, że...
To jest taki chwyt, że...
Żeśmy się oczywiście dodzwonili. Tu zastosowane zostały te nasze polskie sztuczki różne. Natomiast...
Jak chcecie się państwo czegoś dowiedzieć, musicie przeczytać książkę.
No właśnie, także żeśmy się dodzwonili, ale...
Kto to? Taka pani tutaj sfilmowana?
No to jest Bangkok. O kurczę.
Filmowa uroda.
Za dużo się nagrało, widzę.
Jak państwo słyszycie, moim gościem jest dziś wieloletni kapitan żeglugi wielkiej, pilot morski Marek Wenta. Na jego profilu znalazłam taki cytat. Ten, kto podąża za tłumem, nigdy nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto podąża sam, znajdzie się w miejscu, do którego nikt jeszcze wcześniej nie dotarł. Słuchając jego opowieści, wiem, dlaczego wybrał taki właśnie cytat na swoją stronę.
Rok 67, kiedy zacząłem kandydatkę, rozpoczynamy kandydatkę, rzucam worek marynarski i wraz z innymi podchodzę do relingu, aby z dumą z góry popatrzeć na przechadzających się po nabrzeżu cywili. Ręce na relingu to jak dupa na stole. Wyrwał mnie z błogiego nastroju tubalny głos bosmana Wałdocha. Tak zaczęła się nauka pokory do potęgi oceanów. Lekko nie będzie chyba stać się wilkiem morskim, pomyślałem.
I w 67 roku, kiedy wchodził pan na dar Pomorza, miał pan lat?
No 409, 18, tak?
18 lat, dokładnie. I to była kandydatka na tym właśnie żaglowcu?
Tak. Mało tego, pani powiem,
pan
że...
Pan był wtedy kapitanem?
No Jurkiewicz.
Jurkiewicz, Kazimierz Jurkiewicz.
Jurkiewicz. Mam film zresztą z tego roku, bo ja oprócz tego, że coś piszę, jeszcze filmowałem bardzo dużo. Cała moja 40-letnia kariera morska jest
dokumentowana.
I ja to mam, za chwilę pani to pokażę. Pierwszy mój film nakręcony w roku 68, kamera Sport 2, 16, znaczy film 8-milimetrowy, klisza 16, prawda, na pół później. I tam ten film, to jest pierwszy mój film, gdzie Dar Pomorza, właśnie kapitan Jurkiewicz, po pokładzie lata pies Misio, rejs do Odessy, no bosmani tutaj, Wałdoch, prawda, gdzie wtedy kapitan Wiktorowicz, który był jednym z dowódców późniejszych, jest moim oficerem wachtowym, Leszek Wiktorowicz.
Późniejszy komendant Daru Młodzieży.
Komendant. Późniejszy szef pilotów w Gdańsku, Czekaj Eugeniusz, jest oficerem trzeciej wachty z kolei. Bardzo dużo takich właśnie ludzi, którzy później gdzieś tam w naszej historii morskiej zaistnieją przecież, nie? Na darze Pomorza płyniemy chociażby do Sztokholmu. Kandydatka miała się w 68 odbyć, ale to była ta wtedy inwazja na Czechosłowację. Nas ściągnęli, żebyśmy my popłynęli do Sztokholmu i wtedy się okazało, że do połowy Morza Bałtyckiego dopłynęliśmy i zostaliśmy zawróceni. Sytuacja taka międzynarodowa, napięta i tak dalej. I tam problem polegał na tym, no oczywiście władze nasze nie zgodziły się, żebyśmy jakby po Sztokholmie, po cywilu chodzili. To już nie pamiętam dokładnie tych historii, no ale... Nie dopłynęliśmy w tym 68 roku i w zasadzie po dwóch dniach żeglugi po Bałtyku wróciliśmy z powrotem do Gdyni.
A dlaczego nie zgodziły się, żebyście w cywilu chodzili po Sztokholmie?
No bo akurat były te napięte sprawy tam na Czechosłowację, prawda, ten Rosjanie, nasze wojska, nie, tam
Układ Warszawski
cały wchodził. No jakieś były dyplomatyczne przepychanki powyżej nas, już wyżej gdzieś tam, prawda, także...
Ta kandydatka ile lat trwa?
W tamtym czasie przede wszystkim była to państwowa szkoła morska, tryb wojskowy. Ja mieszkając chociażby wtedy w Wejherowie, to i tak w internacie wszyscy mieszkaliśmy, apele o 20. No nie było litości. Pamiętam rok 68, marzec chociażby, gdzie żeśmy pod Żaka poszli, nasz tam rocznik, uczestniczyliśmy wtedy i na drugi dzień już zostaliśmy zamknięci, skoszarowani, już nie mogliśmy wyjść w ogóle, prawda, także no różne tam oczywiście sposoby były wyjścia.
Czyli rygor był wojskowy.
Rygor był absolutnie wojskowy, to tam w mundurach były tam no, zaprawa rano o 7, prawda? Tam dostaliśmy tak, no, popalić. Zresztą myśmy tam nie byli, pamiętam, po nazwiskach, tylko numerek. I tam na przykład chief, który notabene żyje do tej pory, ma 90 parę lat, były takie dyżury, był wyznaczony osoba pocztowy, to się nazywało, który szedł do szkoły morskiej ze skweru Kościuszki po odbiór korespondencji. Oczywiście ja wtedy ledwo co po maturze, tu koledzy, prawda, no więc jak wystartowałem rano, to zdążyłem w Wejherowie kolegów odwiedzić, prawda, i wróciłem wieczorem. No i pada pytanie, a pan to co tak długo? Nie pan tylko, a wy, o wy to było, wy numerek 33, co by tak długo? No bo tak tu mówię, ten tam coś, a to wy tu nie znacie chyba, tak? Nie jesteście z Gdyni. No ja odpowiadam, że nie. A skąd jesteście? No z Wejherowa. O kurczę, to się skończyło tym, że miałem tydzień BW, przenoszenie tam kostek tych no, z kabelgatu. No i istniały wtedy takie kary tam, tydzień bez wyjścia, no to się nazywało, nie? Czy tam dwa. No i takie różne kary były. No wystarczyło pierwsze wyjście w morze, gdzie trochę kiwa, wszyscy na reje, a tu nagle jakiś makaron leci z góry, bo akurat obiad był rosół, nie? Było ciężko, ale to kształtowało charaktery. To ja pamiętam Zenit, to myśmy zresztą nazywali te statki, teraz jest już Zenit 2. Myśmy jeszcze na tych pierwszych pływali, strasznie to kiwało na tym statku, popłynęliśmy do Orchus w Danii, no i tam jeszcze zarządzony został egzamin z jakiejś tam przedmioty, już nie pamiętam, gdzie przecież no wykończeni chorobą morską, ból głowy i tak dalej, no ale żeśmy egzaminy jeszcze zdawali, czyli po jakimś tam czasie człowiek się, no jakby to powiedzieć, przyzwyczajał, może nie człowiek, ile organizm się przyzwyczajał do pewnych rzeczy, pewnych niedogodności, no a z biegiem lat przez taką mocną, że tak powiem, szkołę życia, no bo tam żeśmy dostawali przy tej nadarze Pomorza na przykład, jak ja teraz obserwuję, przecież myśmy spali w hamakach rozwieszonych, chodziliśmy po tych rejach bez żadnych zabezpieczeń, tam nie było żadnych jakichś tam karabinczyków czy kary na przykład, które były, to z hamakiem przez Dolnego Marsa na przykład, no to człowiek brał hamak na plecy, miał taką karę, no i musiał pierwszy, Dolny Mars, no to jest ten pierwszy taki ogródek, co widać na zdjęciach tych masztów. Także no, takie naprawdę twarda szkoła życia.
A ile lat wtedy trwała nauka w szkole?
No 3 lata i wtedy to był system taki, że pierwszy rok w szkole morskiej i pierwszy semestr drugiego roku w szkole morskiej, następnie trzeci już semestr drugiego roku, praktyka morska. I żeśmy płynęli wtedy do Japonii, no oczywiście w dwóch statkach, tam dwie grupy. Płynął z nami kierownik szkoleniowy, to się jakoś tam nazywało, i mieliśmy normalne wykłady. Cały semestr były wykłady z nawigacji, ćwiczenia, prawda, z sekstantem i tak dalej. Przecież to była zupełnie inna technika niż teraz.
Chociaż teraz też są te praktyki.
Tak, ale to jest już inaczej, inne konstrukcje zupełnie. Teraz nawet tak szczerze powiem, nie chcę wnikać, bo no teraz przede wszystkim po szkole morskiej od razu może i za granicę pływać. Dla nas to nie do pomyślenia było. Nie?
Zresztą,
no, flota była. No i czasy były inne. Mając książeczkę żeglarską mogliśmy, no zresztą w naszej rodzimej flocie, no było tyle miejsca, tyle statków, to już mówiłem, że tu nie było jakiegoś kłopotu, problemu.
Z pracą.
Ja tu na przykład opisuję jeden rozdział książki mam, jak w 80 chyba czwartym roku idę na kontrakt, jak wtedy to wyglądało. Czekało się na paszport służbowy, taki dodatkowy, który był ważny tylko 2 lata, na okres trwania tego urlopu bezpłatnego udzielonego przez firmę, gdzie się wyjeżdżało na kontrakt, przyjeżdżało się i zdawało się ten paszport. I on tylko służył w zasadzie służbowy do wyjazdu służbowego, prawda? Po zakończeniu takiego kontraktu, no to się go w ogóle zdawało. Później dopiero nastąpił ten okres, co paszporty każdy Polak już w domu miał, prawda? Także no były zupełnie inne sytuacje. Taki młody człowiek po szkole morskiej, no to zaczynał w naszej flocie. No. Teraz jest inaczej troszkę, nie? Te praktyki morskie. Teraz tak, bo nawet będąc kapitanem na promach, to firmy po prostu przyjmują którymś tam roku przed dyplomem jeszcze ze szkoły morskiej, no i gdzieś tam sobie znajdują, ale również znajdują sobie na statkach zagranicznych, także w tej chwili to zupełnie się zmieniło, zupełnie. No, jesteśmy o granice otwarte w Europie, więc już nie ma tu takich problemów, nie? Jak kiedyś były.
Dziś to już koniec morskich opowieści. Gościem Państwa był kapitan Marek Wenta. Kłaniam się. Anna Rębas. Audycję zrealizowała Ola Woźniak. Dobranoc. Ludzie morza.